on the matter of the of Christ being the prophet of God.
W kwestii Chrystusa, będącego Bożym prorokiem, siedząc tam, przypomniało mi się, że być może dwa słowa mogą podsumować Boże przykazanie względem nas w odniesieniu do rozpoznania przez nas Chrystusa Jezusa jako Jego proroka. Zdarzyło się to raz po chrzcie Pana w Jordanie. Drugim razem na tak zwanej Górze Przemienienia, gdzie ukazali się Mojżesz oraz Eliasz. Jednak zanim coś zrobili, powiedzieli coś głupiego, zanim to zrobili, odcienił ich obłok i rozległ się głos z nieba. W obu przypadkach Ojciec głośno przemówił z niebios, mówiąc: to jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. To są te dwa słowa. Możecie powiedzieć, że Ojciec rzadko bezpośrednio przemawia z niebios, tak żeby wszyscy to słyszeli. Więc gdy już przemawia, lepiej słuchajmy. Dwa proste słowa. Jego słuchajcie. Gdy Pan przyszedł, zakończył się Stary Testament. Zapoczątkował On Nowy Testament, Bożą ekonomię w Nowym Testamencie. Naturalnie Nowy Testament wypełnia wiele rzeczy ze Starego. Zarówno więc prawo reprezentowane przez Mojżesza, jak i prorocy reprezentowani przez Eliasza nie występują w wieku Nowego Testamentu. Próbowali oni ich sprowadzić. Zapewne są oni interesujący, gdyż obydwoje umarli, a prawdopodobnie będą dwoma wielkimi świadkami, którzy pojawią się ponownie podczas 3,5 roku wielkiego ucisku, by przeciwstawić się bestii i fałszywemu prorokowi. Gdy odcienił ich obłok, co to oznacza? Oznacza to, że prawo i prorocy ze Starego Testamentu zostali zastąpieni jedną osobą, którą jest Chrystus. Chrystus jest prawdziwym prawem, Słowem Bożym, prawdziwym prorokiem, przemawiającym o Bogu. Jednym słowem wypowiedzianym z niebios było: Jego słuchajcie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jako nowotestamentowi ludzie powiedziałbym, że jest to szczególne przykazanie od Ojca, byśmy słuchali Syna. Słuchajcie Syna, moi bracia i siostry, w naszym osobistym życiu, w życiu Kościoła, w naszej codzienności, pod każdym względem powinniśmy zwracać naszą uwagę, słyszeć i słuchać Syna. To pragnie czynić Bóg w nowotestamentowej ekonomii, byśmy Jego słuchali, Jego umiłowanego. Ponownie wypowiem słowo do młodzieży, do nas wszystkich. Przykładajcie wagę do tego słowa, Biblii. Chrystus jest rzeczywistością, zawartością Biblii. Również przykładajcie wagę do wewnętrznego namaszczenia, że to Pańskie przemawianie wewnątrz nas w odpowiednim, bieżącym, określonym czasie. Powinniśmy Go słyszeć przez cały czas. Tym jest chodzenie według Ducha. Kierowanie umysłu na Ducha. Słuchanie Go bez przerwy. Tym jest Boży prorok. Poprzez słuchanie Go, bracia i siostry, przyjmiemy Boga. Usłyszymy Boże przemawianie. Poznamy Jego wolę i zamysł. I będziemy wiedzieć, jak postępować. Będziemy wiedzieć, dokąd się udać. Co więcej, zostaniemy napełnieni, przesiąknięci, przesyceni Bogiem. W ten sposób staniemy się z Nim jedno. W tym, jak żyjemy, w tym, jak pracujemy, we wszystkim będziemy według Niego i staniemy się tacy sami jak On. Tym jest Boży cel i zamysł. Teraz przechodzimy do wspaniałego kryształu o radowaniu się Chrystusem wraz z Bogiem na podłożu jedności. Czuję jednak, że muszę poświęcić trochę czasu na słowa Mojżesza z 12 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. W 12 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz przynagla dzieci Izraela odnośnie sposobu oddawania czci Bogu. Nie jestem pewien, czy słowa oddawanie czci znajduje się w tym fragmencie Pisma, jednak dotyczy to oddawania czci po tym, jak weszli oni do pięknej ziemi. Byli w Egipcie przez kilkaset lat, rozpoczynając od przodków Józefa i pozostałych. Byli oni w niewoli egipskiej. Znajdując się w takim położeniu, rozmnażali się. Jednak nie miało miejsca oddawanie czci Bogu przez Hebrajczyków do momentu, gdy Bóg wyprowadził ich z Egiptu na pustkowie. Tam oprócz prawa, przykazań i tak dalej, został im również dany wzór przez Mojżesza od Boga. Po pierwsze, budowanie przybytku, a po drugie, o ustanowieniu kapłaństwa. Oba wiążą się z oddawaniem czci przez dzieci Izraela. Możecie więc powiedzieć, że podczas tych 40 lat na pustyni, zaraz po górze Choreb, posiadali oni podstawowy element wiążący się z oddawaniem czci. Posiadali oni przybytek, którym jest Boże mieszkanie. Mieli oni również kapłaństwo, tych, którzy przewodzili w oddawaniu Bogu czci. Zostało im również przekazane wiele przepisów w odniesieniu do tego, co powinni czynić, oddając Bogu cześć. Chciałbym jednak wspomnieć, że ich doświadczenie na pustyni wciąż znajdowało się na początkowym etapie oddawania czci. W tym miejscu Mojżesz mówił o tym, gdy już wejdą do pięknej ziemi. Po tym, gdy weszli i objęli w posiadanie ziemię, którą dał im Bóg, miał on dla nich przypis, szczególne przykazanie o tym, co powinni czynić w pięknej ziemi w odniesieniu do oddawania czci. To, o czym tutaj mówimy w poselstwie dziewiątym odnośnie podłoża jedności, radowania się Chrystusem wraz z Bogiem na podłożu jedności, wiąże się całkowicie z Bożą wyznaczoną drogą w oddawaniu czci przez Żydów. Stają się oni również typem tego, jak nowotestamentowi wierzący powinni dzisiaj oddawać Bogu cześć. Mam małe brzemię, o którym chciałbym pokrótce wspomnieć. Zanim Mojżesz został zaangażowany w to, jak oddawać cześć, zwłaszcza w kwestie miejsca oddawania czci, miejsca Bożego wyboru w związku ze swoim imieniem, które miał tam umieścić w odniesieniu do miejsca swojego zamieszkania, mieszkania Boga, a także ostatecznie w odniesieniu do najważniejszej kwestii, czyli ołtarza. Ołtarz jest zawsze ważny w oddawaniu czci. Powiedział coś najpierw. Mam więc szczególne brzemię dla nas wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży i nowych osób. Jest napisane: to są nakazy i przepisy, które będziecie starannie spełniać na ziemi, którą Jahwe, Bóg twoich ojców, dał tobie w posiadanie po wszystkie dni życia waszego na ziemi. Werset drugi. Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca, w których narody, którymi wy je zawładniecie, służyli swoim Bogom na wysokich górach i wzniesieniach i pod każdym zielonym drzewem. Werset trzeci. Zburzcie ich ołtarze, potłuczcie ich pomniki i spadźcie w ogniu ich Aszery. Porąbcie też wyrzeźbione posągi i ich bogów i wytraćcie ich imiona z tego miejsca. Nie postępujcie tak z Panem, swoim Bogiem. Bracia i siostry, to nie są po prostu cztery wersety wymienione tutaj. Są one bardzo, bardzo ważne, ponieważ stanowią one kontekst, negatywne tło, inny rodzaj oddawania czci. To pogański, bezbożny sposób oddawania czci. To sposób, w jaki upadli ludzie oddają cześć. Boże Słowo było mocne, wyraźne i bezkompromisowe. Słowa doszczętnie zniszczcie. Zburzcie, potłuczcie, spalcie, porąbcie i wytraćcie. To prawda, Bóg jest Bogiem miłości, współczucia, dobroci. Jednak gdy przychodzi do tego, że pojawiają się takie rzeczy, które łamią przynajmniej dwa pierwsze przykazania, Bóg jest surowy i bezwarunkowy. Bóg był kompletny w swoich wytycznych względem swojego ludu, w tym, co powinni oni z nimi zrobić. Musicie zdać sobie sprawę, że dzieci Izraela znajdowały się w tamtym czasie na pustyni, gotowe, by wejść do pięknej ziemi. Jednak ziemię tę zajmowali Kananejczycy, Jebuzyci, Hetyci, Amonici, wszelkiego rodzaju ludy. I wszystkie one miały swoich bogów i bożki. Posiadały miejsca składania ofiar, centra oddawania czci, wysokie góry, wyżyny, zielone drzewa, ołtarze, pomniki, aszery. Pierwsze, co mieli uczynić po wejściu zgodnie z Bożym Słowem, to by zniszczyć ich wszystkim. Zmieść ich z powierzchni ziemi. Nie pozostawiajcie po nich imienia ich bogów i bożków. Usuńcie imię z tego miejsca. Zburzcie, spalcie, wytraćcie, zniszczcie ich wszystkich. Nie chcę żadnej z tych rzeczy pośród was. Chciałem coś powiedzieć o Aszerze. Wielu z nas nawet nie wie, skąd znalazło się takie słowo. Opowiem wam trochę, kim była Aszera. Jest to starożytna semicka bogini, przedstawiona jako małżonka Boga Ela, który należał do jednej z tych osób, której oddawano cześć. Czasami jest ona uznawana za matkę Baala. Baal jest jednym z głównych bogów, bożków, których czcili Kananejczycy, jednym z ich bóstw. Niestety później oddawanie czci Aszerze przytrafiło się Izraelitom, ponieważ wymieszali oni oddawanie czci ich Bogu Jahwe wraz z oddawaniem czci Aszerze. Czasami więc traktują oni Aszerę jako małżonkę hebrajskiego Boga. Bracia i siostry, czy możecie sobie wyobrazić takie pomieszanie? Później Bóg mówi, nie czyńcie tego obok mojego ołtarza. Aszera szczególnie powiązana jest z drzewem. Brad Lee rozpoczął od tych żywych, kwitnących drzew, żyjącego drzewa, zazwyczaj wiecznie zielonego. Później prawdopodobnie nie mieli więcej drzew. Zaczęli stawiać słupy. Słupy przypominały drzewa, symbolizowały je. Drzewa te miały coś wspólnego z urodzajem. Wiecznie zielony przyrost. Ustawiali te drewniane słupy na wzniesieniach pod kwitnącymi drzewami, czasami nawet obok Bożego ołtarza. I tam czcili swoich bogów, bogów czczonych przez narody. W Biblii oddawanie czci Aszerze powiązane jest z seksualną niemoralnością. Później w tych miejscach można było ujrzeć męskie prostytutki. I inne tego rodzaju rzeczy. Są one chronione przez kobiety, nawet w Izraelu, królewskie kobiety w Izraelu, jak pewna królowa matka. Nie mam czasu, a ostatecznie Jezebel. Pamiętacie o Jezebel? Niegodziwa kobieta, którą ostatecznie widzimy w Księdze Objawienia w kościele w Tiatyrze, jako obraz kościoła katolickiego. Jezebel miała 400 kapłanów Aszery, którzy siedzieli i jedli z nią posiłek. Była ona patronką, opiekunką Aszery, żeńskiego bóstwa. Bracia i siostry, nie wiem, czy to wywiera na was wrażenie, czy też nie. Ja jestem przepełniony odczuciami w tej sprawie. Obawiam się, że nie jesteśmy absolutni w naszym niszczeniu bożków, obcych bogów i pogańskich bóstw. Nawet pośród nas. Mowa o drzewach. Nie muszę wam przypominać, ponieważ powinniście znać Jeremiasza. Zwyczaje bowiem tych narodów są marnością, ponieważ ich Bóg jest drzewem, którego siekierą wycięto z lasu, wyrobem ręki rzemieślnika. Przyozdabia je srebrem i złotem, przytwierdza je gwoździami i młotem, aby się nie chwiało. Czy nie przypomina wam to czegoś? Niestety, będąc tutaj dziś rano, złamie kilka serc. O, to tylko coś plastikowego z Chin, z Walmartu. Po prostu to włącz. Rozgrzej trochę atmosferę. To nic złego. To nie dla mnie. To dla dzieci. To dla naszych dzieci. Bądźmy normalni. Nie będziemy dziwakami. Hashtag Wesołych Świąt. Śmiejecie się, bracia i siostry. To ma miejsce pośród nas. Nie, to dla Janka i Marysi, naszych dzieci. Nie chcę, żeby byli dziwakami. Nie chcę pozbawiać ich niewinnej radości świąt i tak dalej. Mam słowo do rodziców, bracia i siostry. To wy jesteście odpowiedzialni za stawianie granic. Od czasu, gdy ujrzałem tą prawdę, przyszedłem do Pańskiego odzyskiwania, zaniechałem wszystkiego, co związane ze świętami. Czy to kartek, prezentów, czy ozdób. W zdecydowany sposób. Powiecie, daj spokój, nie musisz być taki zdecydowany, to szaleństwo. To jest podobne do święta dziękczynienia. Nie, to nie jest jak święto dziękczynienia. Przeczytajcie książkę Dwa Babilony. Prześledźcie historię świąt Chrystusowych mszy. To Kościół w Rzymie zaakceptował te wszystkie pogańskie rzeczy, tak by mogli zdobyć wiernych. Dzisiaj nawet protestanci się cofają, przynajmniej przez jeden dzień w roku, do szkarłatnej nierządnicy. Bracia i siostry, nie jesteśmy ograniczeni. Nie chodzi tu o ograniczenie, wyjątkowość czy bycie nieelastycznym. Nie o tym tu mówimy. Drodzy bracia i siostry, chodzi tu o to, któremu Bogu oddajecie cześć. W jaki sposób oddajecie cześć? W Księdze Królewskiej oni po prostu do tego powrócili. Salomon w tym przewodził z powodu nieznanych obcych żon, setki z nich, i podążał za nimi w oddawaniu czci tym Bogom. Następnie w szczególności chciałbym wam powiedzieć o historii Jeroboama, co prowadzi do tego poselstwa. Jeroboam stał się królem północy, zagarniając za siebie 10 plemion. Wraz z tymi plemionami nie tylko ustanowił swoje własne królestwo, ale nie chciał, by ludzie z tych 10 plemion udawali się do Jerozolimy, jak zostało ustanowione w Księdze Powtórzonego Prawa 12. Ponieważ utraciłby ich głosy, straciłby swój lud. Chciał utrzymać swoje królestwo. To zbyt wiele dla was, żebyście szli do Jerozolimy. Spójrzcie na swoich bogów. Sporządził 2 złote cielce. Nie jeden, ale 2. Oto one. Oto wasi bogowie. To oni wyprowadzili was z ziemi egipskiej. Powrócił do tego, co już wcześniej uczyniły dzieci Izraela. Następnie postawił jednego w Betel, a drugiego w Dan. I stało się to przyczyną grzechu. Lud chodził oddawać cześć tym cielcom aż do Dan. Wybudował też dom, świątynię, drugą świątynię na wyżynach i ustanowił kapłanów, którzy nie mieli prawa do bycia kapłanami, ponieważ nie pochodzili od synów Lewiego. Następnie ustanowił własne święta, nie 3 święta, tak jak ustanowił Jahwe, ale własne, wybrane przez siebie miesiącu i czasie. Komu składając ofiary? Tym złotym cielcom, które sporządził. Ustawił on również własny ołtarz w Betel. Sam zaś przewodził. Spalił kadzidło na ołtarzu. Co możemy tutaj ujrzeć, bracia i siostry? Możemy zobaczyć degradację, olbrzymi upadek Bożego ludu, w pełni porzucający Boże rozporządzenie dotyczące posiadania jednego miejsca oddawania czci oraz oddawania czci w sposób, który jest w pełni zgodny z Bogiem. Mamy tutaj przypis w 12 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Sporządzili bożki dwóch złotych cielców. Po drugie, zbudowali świątynię na wyżynach i ustanowili kapłanów spośród ludu. Po trzecie, ustanowili święta, obce święta. A następnie składali ofiary cielęto. Na koniec udali się do ołtarza, by spalać kadzidło przez tych, którzy nie są prawdziwymi kapłanami. Co możemy tu zobaczyć? Dwie sprawy, które zostają pogwałcone. Pierwsza to stwarzające podziały oddawanie czci, stwarzającym podziały centrum oddawania czci. Druga to praktykowanie bałwochwalstwa, które jest odstępstwem. Podziały i odstępstwa to dwie ogromne sprawy, które są ohydą w oczach Jahwe. Wszyscy oni powinni przychodzić do jednego miejsca oddawania czci, by zachowywać jedność, jedność Bożego ludu. Następnie ten podział i odstępstwo symbolizowane przez oddawanie przez nich czci bożkom obcych bogów czy własnym bożkom w tym kontekście. Te pewnego rodzaju samozwańcze, religijne święta, pełne bałwochwalstwa. Podziały i odstępstwa w Nowym Testamencie zawsze powiązane są z pewną formą bałwochwalstwa. Czym jest bałwochwalstwo? To duchowa rozpusta. Należą do Boga. Byli przez Niego kochani. Byli Jego żoną, Izraelem. Bóg wziął ich z Egiptu jak żonę, by z nimi romansować, zalecać się do nich, by stali się Jego małżonką. Nawet przymierze, które z nimi zawarł, jest pewnego rodzaju aktem małżeńskim. Jednak oni zaczęli szukać innych bogów, innych mężów. Przeczytajcie księgę Ozeasza. Wiele z tego tam zobaczycie. Drodzy święci, kwestia oddawania Bogu czci jest czymś bardzo poważnym. To nie to, co wam się podoba. Rzecz w tym, że są oni przyzwyczajeni do czego? Do robienia tego, co właściwe w ich własnych oczach. Gdy przychodzi do oddawania czci, wy i ja nie mamy żadnych praw. Postawmy sprawę jasno. Wy i ja nie mamy żadnych praw, by decydować o tym, gdzie, jak i wraz z czym oddawać cześć. Bóg to wyznaczył. Bóg dokonał własnego wyboru. Nie ma miejsca na Twoje preferencje, opinie, wygody. Nie ma na to miejsca. Bóg podjął decyzję. Powiecie, chociaż trochę, nie bądźmy tacy surowi, tylko trochę. Powiem wam, drodzy święci, że stopniowo my również w pańskim odzyskiwaniu możemy ulec degradacji. I miało to już miejsce w pańskim odzyskiwaniu. Przypominacie sobie czasy zespołów rockowych? Chórów? Orkiestr? Solistów? Cóż, to tylko odmienna opinia. Nie, to nie o to chodzi. To są odmienne opinie. Jednak nie ma miejsca na naszą czy waszą opinię. Jest miejsce tylko na Bożą opinię, ponieważ to On jest Bogiem. Mam nadzieję, że zagłębicie się w to, bracia i siostry. Spędziłem na tym trochę czasu. Jestem pełen bojaźni i drżenia, że możemy obrazić Boga, nie mając wiedzy, poprzez nasze zaniedbanie i lekkomyślność. Przyjmiemy zasadę, którą brat Ni nazywał obieraniem drogi narodów. Przejdźmy teraz do Bożego zarządzania. Czy macie się dobrze? Wiem, że jestem bardzo dosadny. Być może trochę straszny. Jednak nie czynię tego ze złym, strofującym sercem. Głęboko wewnątrz, bracia i siostry, jest tak silne brzemię o kolejne pokolenie. W poselstwie, które wygłoszę jutro, powiem coś więcej o starym Mojżeszu, o tym, jak bardzo zatroskany był on o kolejne pokolenie Izraela. Nie tylko o tych, którzy przeszli przez Jordan do pięknej ziemi, ale o ich dzieci oraz dzieci ich dzieci. Od pierwszej do ostatniej strony był tak bardzo zatroskany o to, co zrobią, gdy jego już nie będzie. Niestety, przewidywania Mojżesza co do ich odstępstwa spełniły się w największym możliwym stopniu. Niemniej jednak miał brzemię, by przemawiać. Nie jesteśmy Mojżeszem, jesteśmy niewielkimi sługami Pana. Jednak głęboko wewnątrz znajduje się serce pełne troski o to, co zrobi drugie pokolenie, gdy pierwszego już nie będzie. Stopniowy kompromis? Ustąpisz trochę w tym i w tamtym? W taki właśnie sposób nastąpił schyłek Kościoła. Bracia i siostry, musimy być absolutni dla Boga, a także w sposób bezwzględny przestrzegać Jego przykazań. Wtedy otrzymamy długie życie. Będzie On z nas zadowolony, a my zostaniemy zachowani. Przejdźmy teraz do poselstwa. Punkt pierwszy. 12 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa objawia radowanie się Chrystusem wraz z Bogiem w jednym miejscu, które wybrał Bóg względem na zachowanie jedności Bożego ludu. Nie mam czasu, żeby przeczytać te wszystkie wersety z Księgi Powtórzonego Prawa, jednak wy musicie je przeczytać, by wywarły one na was wrażenie. Rozpoczynając od rozdziału 12 do 14 Księgi Powtórzonego Prawa, policzyłem mniej więcej, ile razy Mojżesz wspomniał o miejscu, które Jahwe, wasz Bóg, wybierze na mieszkanie swojego imienia. Przynajmniej 15 razy. Prawdopodobnie więcej. Później powtarza się to nawet w Księdze Królewskiej i Kronik. Raz za razem powracają do tego. By wywarło to na was wrażenie, musicie przeczytać te wersety. Lecz to miejsca, które Jahwe, wasz Bóg, wybierze, to On dokonał wyboru, bracia i siostry. On już wybrał miejsce, w którym umieści swoje imię, Jego mieszkanie. Właśnie do tego miejsca, będziecie zmierzać i tam będziecie przychodzić. Bracia i siostry, zmierzajcie i przychodźcie do tego miejsca i tam oddawajcie cześć. Nie będziecie postępować zgodnie z tym wszystkim, co my tu dziś czynimy na pustyni. Każdy, co jest dobre w jego oczach, to najbardziej niebezpieczna rzecz. Jeśli dzisiaj za tobą nie przepadam, założę inne centrum oddawania czci. Nie odpowiada mi ten kościół, założę mój własny na końcu ulicy. To rozprzestrzenianie dzielących centrów oddawania czci na wyżynach. Tak, Bóg jest bardzo zawężony. Na miejsce, które Jahwe, wasz Bóg, wybierze na mieszkanie dla swojego imienia, będziecie przynosić wszystko, co wam nakazuje. Wasze ofiary całopalne, ofiary dziesięciny i ofiary podnoszenia waszych rąk i najlepsze śluby wasze, to wszystko, nad czym się trudziliście w tej pięknej ziemi, najlepsze plony jako wasze dary, przyniesiecie je na to miejsce, by oddać mi cześć i złożyć je dla mnie w ofierze oraz by radować się nimi w mojej obecności ze sobą nawzajem. Strzeżcie się, abyście nie składali ofiar całopalnych na każdym miejscu, które ujrzycie. To, co widzicie, podoba się wam. Mówicie, zróbmy coś. Nie, to nie ma nic wspólnego z tym, co widzicie. Ale swoje ofiary całopalne będziecie składać tylko na miejscu, które Jahwe wybierze w jednym z twoich plemion i tam będziesz czynił wszystko, co ja ci nakazuję. Ponownie, raz za razem w miejscu, które Jahwe wybierze. A. Dzieciom Izraela nie wolno było oddawać Bogu czci. Właściwie mogę przeczytać ten plan. Wiele tutaj nie trzeba wyjaśniać. Dzieciom Izraela nie wolno było oddawać Bogu czci, ani korzystać z ofiar mu składanych w miejscu, które same wybrały. Miały oddawać mu cześć w miejscu, które wybrał on sam. O, Panie Jezu, Twój wybór. Niech Twój wybór będzie naszym wyborem. Miejsca, w którym znajdowało się Jego imię, mieszkanie oraz ołtarz. Te trzy rzeczy będą występować raz za razem. Powinniście je odnotować. Imię, mieszkanie, ołtarz. Tam, do tego miejsca, przyniosą dziesięciny, dary oraz ofiary. Zakochałem się w słowie tam. Jest tam. Wszyscy musimy uznać to, co tam jest. Mam nadzieję, że przez resztę waszego życia, to bardzo dziwne, ale doświadczyliśmy kilka zamętów. Mogę wam o tym powiedzieć, ale po wszystkim niektórzy obrali inną drogę. To bardzo interesujące. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką niektórzy z nich zaczęli robić, to wysyłanie kartek świątecznych. To bardzo ciekawe. Z tak wielu rzeczy, jakie mogą zrobić, a zaczynają wysyłać kartki świąteczne. Gdy tylko opuszczasz ścieśnioną drogę życia, powoli zaczynasz podążać określoną drogą świata, grzechu, czego źródłem jest skalenie. Jedyne miejsce, które Bóg wybrał do oddawania Mu czci, o którym mówi 12 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, oznacza nasze spotykanie się na podłożu miejscowości ze względu na praktyczny wyraz jednego ciała, czego symbolem jest Jerozolima. Alleluja za Jerozolimę. Wszyscy musimy powiedzieć, o, Jerozolima. To miejsce, które ostatecznie wybiera Bóg w ziemi Kanan. oraz faktyczną rzeczywistość jednego ciała, czego symbolem jest Syjon, znajdujący się w obrębie Jerozolimy. Uwielbiam pieśń, którą śpiewamy podczas stołu Pańskiego. W całym wszechświecie jedno ciało jest. Amen. A następnie na ziemi w nas wyraża się. A potem co? Stoimy jako jedno w miastach swych, by wszyscy to ujrzeli dziś. To nie jest prosty refren. Jest w nim zawarte tak wiele. Musicie przestudiować to poselstwo, byście mogli docenić ten refren. Jesteśmy na spotkaniach w naszych miejscowych kościołach na podłożu miejscowości, którym to jest podłoże jedności. Ze względu na praktyczny wyraz jednego ciała Chrystusa, czego symbolem jest Jerozolima, oraz faktyczną rzeczywistość jednego ciała, czego symbolem jest Syjon. Ujrzymy, że z Syjonem tym są zwycięzcy. C. Objawienie zawarte w Nowym Testamencie na temat oddawania Bogu czci odpowiada objawieniu zawartemu w 12 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa w następujący sposób. 1. Lud Boży zawsze powinien stanowić jedno. Nie powinny istnieć wśród niego żadne podziały. Zgadzacie się z tym, czy też nie? Albo świętujecie podziały. Im więcej, tym lepiej. Raz mówim ludziom, że powinien być jeden świecznik w każdym mieście. On powiedział, że jeden świecznik nie daje wystarczającego światła. Potrzebujemy więcej świeczników w jednym mieście, więcej kościołów, żeby było jaśniej. To ludzka koncepcja. Bóg mówi, jeden kościół w jednej miejscowości. Zachowujcie podłoże jedności. Nie ma znaczenia, co wy myślicie. Jedność to wspaniała rzecz, nawet z trójjedynym Bogu, jeśli chodzi o Jego przymioty i cechy. Jest On jeden, a nasza jedność jest jednością Boskiej Trójcy. Bóg więc nie zniesie podziału. Podział to przekleństwo. Czymś okropnym. Nie powinno być podziału. Jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem w jedności. Cóż za radość dla nas i chwała dla Boga. Tam pojawi się rosa. Zacznie spływać olejek. Zesłane jest błogosławieństwo życia na podłożu, które służy oddawaniu czci. My zaś oddajemy cześć na podłożu tej jedności. Nie mamy innego miejsca. Odrzucamy oddawanie czci w miejscu podziału. 2. Jedynym imieniem, w jakie lud Boży powinien się gromadzić, jest imię Pana Jezusa Chrystusa. Rzeczywistością tego imienia jest Duch. Określać siebie jakimkolwiek innym imieniem, to nadawać sobie inne miano, być podzielonym. Na tym polega duchowa rozpusta. Wiem, co teraz powiem i nie będzie to przyjemne. Być może dla niektórych z was będzie to obraźliwe. Dlatego właśnie nie zależy nam na imionach baptystów, Wesleyach, luteranach. Nie jesteśmy luteranami, nie jesteśmy baptystami. Imię prezbiterian czy jakiekolwiek inne imiona. Te imiona sprawiają, że nadajemy sobie miano i jesteśmy podzieleni. To duchowa rozpusta. Zostaliśmy zaślubieni jednemu mężowi, czyż nie? Kto nim jest? Chrystus jest naszym mężem. Zostaliśmy z Nim zaręczeni. Jesteśmy więc Panią Owcą, ponieważ On jest barankiem. Wydaje mi się, że są ludzie, którzy mają nazwisko Owca. Czyż nie jesteście Panią Owcą? Amen. Gdybym pewnego dnia zabrał ze sobą tych czterech braci, by rozpocząć coś innego, i zaczęlibyśmy nazywać się Wilk, Weilek. Czy nie ma takiego nazwiska? powiemy, jesteśmy panią wilk, nas czterech tutaj. Co wy byście na to powiedzieli? Co się właśnie stało? Innymi słowy, jesteśmy panią owcą, jednak pewnego dnia postanawiamy, że to imię nie jest wystarczająco dobre. Potrzebujemy innego imienia, wyjątkowego, wspanialszego imienia. Wilk brzmi lepiej. Cóż, pytanie brzmi, czy jesteście panią owcą, czy panią wilk? Powiecie, panią wilk. Wiecie, co się stało? Rozpusta. Nie myślcie, że imię nie jest ważne. Ono jest ważne. Jezus Chrystus. Nie mamy żadnego innego imienia. Każde inne imię, jakiejkolwiek innej osoby, praktyki, doktryny lub czegokolwiek jest formą zamętu, duchowej rozpusty. Jest to aż tak poważne. 3. W Nowym Testamencie Boże mieszkanie znajduje się w szczególności w naszym zespolonym duchu, czyli w ludzkim duchu, odrodzonym i zamieszkiwanym przez Boskiego Ducha. Gdy spotykamy się, aby oddawać Bogu cześć, musimy ćwiczyć swego ducha i w nim wszystko czynić. W liście do Efezjan mowa jest o mieszkaniu Boga, które jest w duchu. Oznacza to zespolonego ducha wierzących. Ewangelia Jana 4 mówi, że nadchodzi dzień, w którym nie będziemy oddawać czci na tym miejscu, ani na tamtym. Bóg szuka nowotestamentowych czcicieli, którzy będą mu oddawać cześć w duchu i rzeczywistości. Drodzy bracia i siostry, gdzie znajduje się miejsce oddawania czci? Nie ma ono fizycznej lokalizacji, miejscu. Prawdziwe miejsce oddawania czci to jego mieszkanie, które znajduje się w zespolonym duchu. Gdy się więc zbieramy, musimy być w naszym duchu. Gdy w nim nie jesteśmy, znajdujemy się w niewłaściwym miejscu, na zewnątrz Bożego mieszkania. 4. Gdy oddajemy Bogu cześć, musimy w autentyczny sposób stosować Chrystusowy krzyż, którego symbolem jest ołtarz. Przez odrzucanie upadłego ciała, naszego ja i naturalnego życia i oddawać Mu cześć za pomocą Chrystusa i tylko Niego. Bracia i siostry, to takie cenne, takie ważne. Nie zapominajcie, że gdy zbieramy się razem, musi być obecny krzyż. Jak mówią niektóre osoby, krzyż znajduje się u wejścia do kościoła. Wszystko, co nie jest w stanie przejść przez krzyż powinno pozostać na zewnątrz. Ciało, nasze ja, naturalne życie nie mają miejsca w naszym oddawaniu czci Bogu. Co może przejść przez krzyż? Tylko Chrystus, zmartwychwstanie i życie. Drodzy bracia i siostry, gdy udajemy się na spotkanie, możemy przynosić tylko Chrystusa i nic więcej. Oddajemy cześć Bogu wraz z Chrystusem i wyłącznie Nim. On jest naszą unikalną dziesięciną, darem i ślubem. Bóg przyjmie wyłącznie Chrystusa w naszej czci. 5. Miejsce, które Bóg wybrał do oddawania Mu czci, jest miejscem pełnym radowania się bogactwem Chrystusa i pełnym radości. Amen. Drodzy święci, jedną z bardzo istotnych kwestii w naszych spotkaniach jest to, że powinny one być wypełnione radością. To bardzo smutne, gdy przychodzimy na niektóre spotkania chrześcijańskie, gdzie nie ma radości. Jest to poniżej oczekiwanego poziomu Boga. Bóg pragnie radości. Radość to coś więcej niż tylko szczęście. Radość to pewnego rodzaju świętowanie. Wyraz radości. Bóg nie chce grupy ponuraków, smutnych, przygnębionych ludzi przychodzących do Jego obecności lub szemrających czy narzekających. Bóg pragnie, by Jego ludzie przychodzili z rękami pełnymi Chrystusa, pełnymi radości. Dlatego właśnie na spotkaniach musimy śpiewać. Amen. Musimy chwalić. Mam rację? Musimy nawet wykrzykiwać do Jahwe. O, chwała Panu! Chwała Panu! Alleluja! Jezus jest Panem! Na tym szkoleniu mamy nawet pewną zasadę. Powinniśmy przychodzić na spotkania z radością. Uczyniliśmy to zasadą. Bóg jako pierwszy uczynił to zasadę. Będziesz się radował. Nie chcę ponurych min. Radujcie się z Chrystusem. Amen. Gdziekolwiek jesteśmy, powinniśmy gromadzić się w imię Pana, w swoim duchu i z krzyżem. Jeśli wszyscy tak zrobimy, to będziemy się spotykali w tym samym miejscu. Pomimo spotkania się w innych miejscowościach, to jedno miejsce jest podłożem jedynej w swoim rodzaju jedności. To nie sala spotkań. Chodzi o to, czy jesteśmy w imieniu Pana, w naszym duchu i czy obieramy krzyż. Gdy te trzy rzeczy są obecne, znajdujemy się we właściwym miejscu, by oddawać Bogu cześć. To miejsce, to podłoże jedynej w swoim rodzaju jedności. Jedno imię, jeden duch, jeden krzyż, jedno miejsce i jedno oddawanie czci. Możemy być w wielu miejscach, krajach, miastach na świecie, ale właściwie wszyscy spotykamy się w tym samym miejscu. Jeden. Mogłoby się wydawać, że jesteśmy podzieleni według kryterium geograficznego, ponieważ na całym świecie spotykamy się w oddzielnych miastach na biblijnym podłożu miejscowości. Powinniśmy tak czynić. To nowotestamentowy wzór w Bożej mądrości. Jedno miasto, jeden Kościół. Ponieważ wciąż znajdujemy się w czasie i przestrzeni, żeby zachować jedność, świadectwo jedności Bożego ludu, powinniśmy być jednym Kościołem w jednej miejscowości. To bardzo, bardzo zrozumiałe w Pańskim Słowie. W rzeczywistości jednak, pomimo oddzielenia geograficznego, wszyscy spotykamy się w tym samym miejscu, w imieniu Pana Jezusa, w zespolonym duchu i z krzyżem. Oto jedność i podłoże do właściwego oddawania Bogu czci. A wielu chrześcijan podzieliły ich własne upodobania. W Pańskim odzyskiwaniu nie wolno nam zabiegać o własne upodobania, lecz o Pańską obecność jako ducha rzeczywistości, rzeczywistości Jego imienia. Gdy mówimy, że spotykamy się w Jego imieniu, imię to osoba, a dzisiaj imię Jezusa to osoba Chrystusa, zaś rzeczywistość osoby Chrystusa jest po prostu duch. Zbierać się więc w imieniu Pana to po prostu zbierać się w duchu rzeczywistości. Wypełnieniu typu z 12 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa nie chodzi o graficzne miejsce, lecz o naszego ducha. C. U wejścia do Kościoła znajduje się krzyż. Żeby spotkać się jako Kościół, musimy doświadczać krzyża, aby krzyżował on nasze ja, burzył przemyśliwania i każdą wysoką rzecz. Podoba mi się ten cytat. Każda wysoka rzecz. Nazywamy je wyżynami. Tym są wysokie rzeczy. Nawet coś, co mogło pojawić się w Twojej głowie, w Twoich przemyśliwaniach, może być wysoką rzeczą. Potrzebujemy burzyć takie przemyśliwania oraz wysokie rzeczy poprzez krzyżowanie naszego ja, ciała oraz wysokich rzeczy podnoszących się przeciw poznaniu Boga i wywyższać jedynie Chrystusa. W ten sposób będzie On wszystkimi i we wszystkich ze względu na Boży wyraz i jedyne w swoim rodzaju świadectwo jedności Jezusa. Drodzy święci, w naszych spotkaniach powinien być wyłącznie Chrystus. Bez względu na to, czy jest to proroctwo, pieśń, modlitwa, słowo nauczania, posługa, Wszystko to powinno służyć wywyższaniu Chrystusa i tylko Jego. Także gdy pojawiają się pośród nas ludzie, również wliczając w to nas, powinniśmy dotykać wyłącznie Chrystusa i nic więcej. Zobaczylibyśmy Chrystusa i radowalibyśmy się Nim. Takie spotkania wyłącznie pobudzą nas do większego kochania, podążania i zyskiwania Chrystusa. 2. Jedyne podłoże Jerozolimy, miejsca, w którym na górze Syjon zbudowano świątynię, będącą Bożym mieszkaniem, przedstawia w formie typu jedyne wybrane przez Boga podłoże, podłoże jedności. W Jerozolimie znajduje się góra Syjon, na której właściwie zbudowano Boże mieszkanie, świątynię. Ponownie przedstawia to w formie typu jedyne wybrane przez Boga podłoże, podłoże jedności. A w dawnych czasach wszyscy Izraelici schodzili się razem 3 razy w roku w Jerozolimie. To dzięki temu jedynemu miejsca oddawania Bogu czci Jerozolimie zachowana została przez pokolenia jedność ludu Bożego. W jaki sposób 12 plemion dzieci Izraela, które rozprzestrzeniły się po całej pięknej ziemi, mogą być zachowane jedno? Bardzo szybko, co z oczu, to i z serca. Utracili ze sobą kontakt i nastąpiła pewnego rodzaju izolacja, rozproszenie, a ostatecznie nastąpił podział pośród Bożego ludu. By więc zachować jedność, Bóg zarządził, żeby 3 razy w roku schodzili się oni w tym jednym miejscu, Jerozolimie, by oddawać Bogu cześć. Ogromnie się cieszę, że mamy 7 świąt co roku. Zdaję sobie sprawę, że w mojej słabości czasem trochę narzekam, że znowu muszę się na nie udawać. O, chciałbym być po prostu zwykłym świętym. Nie muszę przemawiać, więc nie muszę jechać. Ale jak Pan zechciał, podczas tych wszystkich świąt muszę wygłosić poselstwo, czy jakoś tak, więc muszę jechać. Nie mam wyboru. Teraz spoglądając wstecz w ostatnich 21 czy 22 lat, odkąd Brad Lee odszedł do Pana, gdy rozpoczęliśmy te święta, po prostu oddaję Bogu cześć. Nie wiem, gdzie bym był bez nich dzisiaj. Mają one sposób, by zachować mnie w jedności z moimi braćmi i wszystkimi kościołami, byśmy mogli być w jedności ze sobą nawzajem. Mówię poważnie, dziękuję Panu za tych drogich nam, którzy przyjeżdżają z zagranicznych miejsc i krajów na wiele z tych świąt, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie chciałbym wspomnieć o Tajwanie. Pan wie, że mówię to z czystym sumieniem, z głębi mojej istoty, w szczerej wdzięczności do braci na Tajwanie pod przewodnictwem drogich współpracowników. 22 lata przyjeżdżają 3 czy 4 razy w roku. To bardzo uciążliwe. Bardzo niewygodne. Nawet nie tylko uciążliwe, niewygodne, co sprawiające cierpienie. Coś o tym wiem, bo sam latam tymi, jak je nazywacie, lotami transpacyficznymi w obie strony. Przylatują i zanim nastąpi zmiana ich czasu, muszą wracać, by wygłosić potem o konferencję. Nie jest to łatwe. A niektórzy z tych braci nie są już tacy młodzi. Wciąż to robią. Bracia, to wielka rzecz. Wierzę, że Pan to honorował i wciąż to honoruje. Bracia, nie jesteśmy tutaj dla naszej wygody. Jesteśmy tutaj ze względu na jedność, scalanie, jedno ciało Chrystusa i jednego nowego człowieka. W Nowym Testamencie właściwe podłoże jedności zarządzone przez Boga to jedyne podłoże, na którym jeden Kościół jest dla jednej miejscowości. Kościół składa się z Boga, wielkiego jak Wszechświat, lecz istnieje na ziemi w wielu miejscowościach. W Bogu Kościół w swojej naturze ma charakter powszechny, lecz w konkretnym miejscu w praktyce ma charakter miejscowy, tak jak Kościół Boga, który jest w Koryncie. A. Wyrażenie Kościół Boga oznacza, że Kościół nie tylko znajduje się w Bożym posiadaniu, lecz że również Bóg stanowi jego naturę i esencję. Jest to boskie, ogólne, powszechne i wieczne. B. Wyrażenie Kościół, który jest w Koryncie, ten sam werset, Kościół Boga, który jest w Koryncie, odnosi się do Kościoła w danym mieście, jaki pozostaje w konkretnej miejscowości i obiera ją za swoją pozycję, podłoże i zasięg działania pod względem zarządzania w sprawach praktycznych. Jest to fizyczne, szczególne, miejscowe i tymczasowe. Jesteśmy zrównoważeni, potrzebujemy obu. To jest Kościół Boga, który jest w Anaheim. Amen? Kościół Boga oznacza, że Kościół w Anaheim ma charakter powszechny w swojej naturze i esencji. Jest wieczny, boski. Jednak jest to Kościół w Anaheim, co wskazuje na to, że jest on również fizyczny, miejscowy i tymczasowy. Jakże jest to wspaniałe. Dwa. Bez aspektu powszechnego Kościołowi brakuje zawartości. Bez aspektu miejscowego nie może uzyskać wyrazu ani praktycznie funkcjonować. Relacja na temat ustanowienia Kościoła w miejscowości, w której się on znajduje, jest spójna w całym Nowym Testamencie. 3. Życie Kościoła na podłożu jedności to dzisiejsza Jerozolima. W obrębie życia Kościoła musi istnieć grono zwycięzców. I to oni stanowią dzisiejszy Syjon. Będę po prostu czytał. A. Syjon, najważniejsze miejsce i piękno świętego miasta Jerozolimy, stanowi typ zwycięzców, najwyższego szczytu, centrum wyniesienia, wzmocnienia, ubogacenia, piękna i rzeczywistości Kościoła. Musimy się modlić. Panie, spraw, żeby w każdej miejscowości byli zwycięzcy, odpowiadający standardom chrześcijanie, wierzący, nie super chrześcijanie, ci, którzy odpowiadają pańskim standardom. Zwycięzcy, którzy są Syjonem, stanowią rzeczywistość ciała Chrystusa i wieńczą jego budowanie w kościołach miejscowych w celu ustanowienia wieczności zwieńczonego świętego miasta, Nowej Jerozolimy, świętego świętych, jako Bożego mieszkania. Życie Kościoła to dla nas właściwe miejsce, w którym możemy być zwycięzcami. Nie znaczy to jednak, że dopóki jesteśmy w życiu Kościoła, dopóty jesteśmy zwycięzcami. Być w życiu Kościoła to jedno, a być zwycięzcą co innego. Drodzy święci, chcę powiedzieć, że we wszystkim, w czym musimy zwyciężać, jedną z najważniejszych rzeczy, jedną z najważniejszych spraw jest zwycięstwo nad degradacją. Nie tylko zwycięstwo nad waszym grzechem, światem, waszej codzienności, ale zwycięstwo nad degradacją Kościoła. Dlatego właśnie po każdym z 7 listów w Księdze Objawienia napisane zostało: ten, który zwycięża. Chrystus wciąż wzywa po takich zwycięzców w kościołach miejscowych. 4. Aby być dzisiejszymi zwycięzcami, musimy radować się Chrystusem wraz z Bogiem na podłożu jedności ze względu na wystawienie Chrystusa na pokaz, budowanie Kościoła i przygotowanie jego oblubienicy. A. Dzieci Izraela mogły radować się obfitymi płodami dobrej ziemi na dwa sposoby. 1. Zwyczajny, osobisty sposób, który polegał na radowaniu się tymi płodami jako zwyczajnym działem w każdym czasie, w każdym miejscu i z każdym. Mogli oni, dzieci Izraela, regularnie jeść w swoich bramach. Jednak wyłącznie tam mogli radować się tymi płodami pięknej ziemi jako zwyczajnym działem. Szczególny, zbiorowy sposób, który polegał na radowaniu się najlepszym działem, pierwocinami i pierwszym przychówkiem ze wszystkimi Izraelitami podczas ustalonych świąt i w jednym miejscu wybranym przez Boga. Podobnie na radowanie się Chrystusem przez Jego wierzących składają się dwa aspekty. Pierwszy, aspekt zwyczajny, osobisty, który polega na radowaniu się Chrystusem jako działem przyznanym nam przez Boga w każdym czasie i w każdym miejscu. Tak czynili Koryntianie. W każdym czasie i w każdym miejscu. Chrystus jest ich działem. Jednak dwa, aspekt szczególny, zbiorowy, który polegał na radowaniu się najlepszym działem Chrystusa na spotkaniach właściwego życia Kościoła, na jednym podłożu jedności, w miejscu wybranym przez Boga. Właśnie dlatego, bracia i siostry, musimy mieć w poszanowaniu spotkania Kościołu. O ile nie występuje konkretny powód, nie powinniśmy opuszczać spotkań. To tam zbieramy się razem, by radować się najlepszym dziełem Chrystusa, czego nie możecie czynić w waszych domach, bez względu na to, jak duchowi jesteście i jak bardzo radujecie się Chrystusem. Najlepszy dział, najlepsza dziesięcina zarezerwowana jest na to, by przynieść ją na spotkania, by radować się nią wspólnie wraz z świętymi. Musimy prowadzić życie trudzenia się na Chrystusie, życie radowania się Chrystusem w osobisty sposób, abyśmy mogli radować się Nim razem, zbiorowo, w celu zbudowania ciała Chrystusa jako domu Bożego ze względu na Boży wyraz i jako Królestwa Bożego ze względu na Boże panowanie. Gdy schodzimy się razem, każdy ma. Czy mam rację? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 14. Psalm ma naukę, ma objawienie i tak dalej. Ofiarujemy te działy Chrystusa, którymi się radowaliśmy, dla zbudowania świętych, dla zbudowania Kościoła, ostatecznie nawet ciała Chrystusa. Jeśli więc chcecie budować Kościół, przychodźcie na spotkania. To tam budujemy Kościół. 1. Boża wola polega na tym, byśmy radowali się Chrystusem. Musimy dążyć do tego, by radować się Nim i doświadczać Go w każdej sytuacji. 2. Chrystus jest niezmiernie bogaty, ale Kościół klepie dziś biedę. Wydaje mi się, że brat Ed wspomniał o tym na jednym ze swoich poprzednich poselstw, ponieważ pańskie dzieci są opieszałe. Wspomniał o słowie leniwe. Nie radowaliśmy się Chrystusem, lub nie byliśmy pracowici w trudzeniu się na Chrystusie. Nie mamy nic, co moglibyśmy przynieść. Bogu więc brakowało naszego działu. Nawet Bóg nie jest z tego zadowolony. Z naszego pójścia do Jerozolimy na spotkania Kościoła z pustymi rękami. To poważna sprawa. Musimy trudzić się na Chrystusie, naszej dobrej ziemi, by móc żąć płody Jego bogactwa, przynieść na spotkanie Kościoła i tam je ofiarować. W ten sposób spotkanie to będzie wystawianiem Chrystusa na pokaz w Jego bogactwie i wzajemnym radowaniem się Nim, które stanie się udziałem wszystkich uczestników spotkania przed Bogiem i z Nim ze względu na zbudowanie świętej Kościoła. Więc wystawiajmy Go. Czy śpiewaliśmy o tym? Nie wiem. To wspaniały hymn dotyczący tej kwestii. 4. Ilekroć przychodzimy na spotkania, by oddawać Panu cześć, nie przychodzimy z pustymi rękami. Przychodzimy z rękami pełnymi płodów Chrystusa. 5. Spotykamy się po to, aby wystawiać Chrystusa na pokaz. Chrystusa, na którym się trudziliśmy, którego doświadczyliśmy i którym się radowaliśmy. 5. Zatoczyliśmy pełne koło do początku tego poselstwa. Aby być dzisiejszymi zwycięzcami, musimy zachowywać podłoże jedności, jedyny Boży wybór i nie wynosić wysoko niczego poza Chrystusem. W pańskim odzyskiwaniu wynosimy wysoko Chrystusa i tylko Jego. Wszystkim On na wieki. Jego śpiewać chcę. Wszystko jest w Chrystusie. I Chrystus wszystkim jest. Niechaj wszystkie spotkania Kościoła w pańskim odzyskiwaniu, w miejscowych kościołach, wynoszą Chrystusa i tylko Jego. Wyłącznie Jezusa. A zanim dzieci Izraela mogły w pełni radować się bogactwem dobrej ziemi, musiały doszczętnie zniszczyć pogańskie miejsca oddawania czci, bożki, ich imiona na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem. Wysokie góry i pagórki oznaczają wywyższanie czegoś innego, a nie Chrystusa, a zielone drzewa to, co piękne i atrakcyjne. B.
B. Głębszą przyczyną spustoszenia i degradacji, do jakich dochodzi pośród Bożego ludu, jest niewywyższanie Chrystusa. Nie dają mu oni pierwszeństwa, pierwszego miejsca we wszystkim. Tym jest zawsze źródło degradacji Bożego ludu. Czy to w Starym, czy Nowym Testamencie? Wiecie, co sprowadza przebudzenie, rzeczywiste przebudzenie Bożego ludu? Pierwszą rzeczą jest odzyskanie pierwszeństwa Chrystusa pośród nas. Gdy Chrystus ma pierwsze miejsce, nadejdzie przebudzenie. C. Sposobem na przywrócenie właściwego stanu po powstałym spustoszeniu jest wywyższanie Chrystusa. Radowanie się Chrystusem wraz z Bogiem na podłożu jedności można zachować i podtrzymać tylko wówczas, gdy Boży lud będzie właściwie doceniał i wywyższał Chrystusa. Amen. Chwała Panu. Chwała Panu. Chwała Panu. Obyśmy żyli całym naszym życiem, oddając cześć zgodnie z Bożym wyborem, żebyśmy mogli przekazać to kolejnym pokoleniom. Amen. W ten sposób możemy radować się Jego błogosławieństwem. Proszę, poświęćmy chwilę na krótką modlitwę. Amen.